Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus wziął ze sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy się modlił, wygląd jego twarzy się odmienił, a jego odzienie stało się lśniąco białe. A oto dwóch mężów rozmawiało z nim. Byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni w chwale i mówili o jego odejściu, które miało dokonać się w Jerozolimie. Tymczasem Piotr i towarzysze byli zmorzeni snem. Gdy się ocknęli, ujrzeli jego chwałę i obu mężów stojących przy nim. Gdy oni odchodzili od niego, Piotr rzekł do Jezusa: Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty. Jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Nie wiedział bowiem, co mówi. I gdy jeszcze to mówił, zjawił się obłok i osłonił ich. Zlękli się, gdy weszli w obłok, a z obłoku odezwał się głos: To jest mój Syn wybrany, Jego słuchajcie. W chwili, gdy odezwał się ten głos, Jezus znalazł się sam, a oni zachowali milczenie i w owym czasie nikomu nic nie oznajmiali o tym, co widzieli. Oto słowo Pańskie. W drugą niedzielę Wielkiego Postu, kolejną stację drogi Jezusa w Ewangeliach, zabiera On nas podobnie jak tych trzech, którzy należą do najbliższego jego kręgu w Ewangelii, Piotra, Jana i Jakuba, na górę, na miejsce modlitwy. Bardzo osobista scena. Tych samych weźmie Jezus ze sobą jeszcze raz na górę, w końcu tej Ewangelii, do ogrodu oliwnego Getsemani i tam też będzie się modlił. To są odpowiednie sceny do siebie nawzajem. Ta z 9 rozdziału Ewangelii Łukasza i tamta z 22 z finału jego życia. To ma tutaj w Ewangelii szczególne znaczenie, ponieważ ta scena modlitwy na tej górze, która nie jest wymieniona z nazwy, scena ta następuje po pierwszej zapowiedzi jego śmierci w Ewangelii, kilka wersetów wcześniej, kiedy uczniowie po raz pierwszy dowiadują się, że ich mistrz, Mesjasz, nie będzie zwycięzcą w oczach ludzi w Jerozolimie, ale będzie wielkim przegranym. I że oni będą musieli wierzyć Bogu bardziej niż ludziom na jego temat. Podobnie jak później modli się w ogrodzie przed swoją męką i śmiercią w ich towarzystwie, tak tu po raz pierwszy w tym samym towarzystwie, po pierwszej zapowiedzi jego męki i śmierci, ma ich przy sobie, ale oni zarówno tu jak i tam śpią. Nie biorą w tym świadomego udziału. I to jest wymowna scena. Uczniowie nie rozumieją, nie przyjmują i nie doświadczają. Jezus jest sam w tak ważnych sprawach, decydujących momentach, ale Go nie opuszczą ostatecznie. I znamy ich dalszą historię. To, że zmienia się wygląd Jego twarzy w tej scenie, która zresztą jest pełna symboliki wiary Izraela od początku. To jest język, który znają wierzący Izraelici, czytający natchnione Pisma Izraela. Zmienia się wygląd twarzy Jezusa podczas modlitwy na tej górze. Podobnie jak zmieniał się wygląd twarzy Mojżesza przy spotkaniu z Bogiem w Księdze Wyjścia, 34 rozdziale. Promieniała mu twarz po spotkaniu z Bogiem. Także Izraelici nie mogli patrzeć na jego twarz. Tutaj również, podobnie jak wtedy z Mojżeszem, dzieje się z Jezusem. Podczas tej modlitwy zaczyna promienieć. Jego odzienie staje się promieniujące światłem. Jego twarz też. To jest blask chwały Boga. Obliczu Jezusa jest blaskiem chwały tego, który go później wskrzesi z martwych. I ten sam blask bijący od niego zobaczą uczniowie w 24 rozdziale przy zmartwychwstaniu, po zmartwychwstaniu. To oznacza, że jeśli Jezus pójdzie drogą cierpienia i poniżenia, nie cofnie się przed tym, czego oczekuje od niego Bóg, jego droga stanie się dla niego drogą światła, to znaczy mocy i obecności Boga i drogą chwały. To, że Mojżesz i Eliasz tutaj z nim rozmawiają, to jest też język zrozumiały dla wierzących Izraelitów. Mojżesz reprezentuje tutaj Torę, pięcioksiąg, czyli od Księgi Rodzaju do Księgi Powtórzonego Prawa. Te święte pisma w czasach Jezusa czytano już jako zbiór świętych pism. Tora, czyli nauka, inaczej częściej tłumaczone jako prawo, ale słowo to oznacza nauka Boga, pouczenie. I Eliasz, o którym możemy poczytać w Księgach Królewskich Starego Testamentu, jest reprezentantem wszystkich proroków. A więc mamy Torę i proroków, jak słyszymy w Ewangeliach, czyli od Księgi Rodzaju po drugą Księgę Królewską. I to w przekazie wiary Izraela nazywane jest wszystko Torą i prorokami, nie księgami historycznymi, bo historia, którą przeżywa ród i naród, i to ma głębokie znaczenie, była zawsze rozumiana jako historia prorocka. To znaczy historia, w której słychać głos Boga, a nie historiografia, spisywanie po prostu wydarzeń jako zwykłych faktów. Czyli z Jezusem na tej górze spotyka się cały Izrael wiary. I takie znaczenie ma ta scena w Ewangelii. Ona jest pisana do pierwszych uczniów wówczas i do wszystkich innych, ale większość z nich w tamtym czasie pierwszym to byli uczniowie z Izraela i oni rozumieli język i rozumieli scenę. Eliasz i Mojżesz, Mojżesz i Eliasz, Tora i prorocy. To, co działo i będzie się dziać z Jezusem, jest po linii całej wiary Izraela. Jego krzyż, który później dla wielu będzie zgorszeniem i przekleństwem i hańbą dla jego rodaków, nie jest nią, mówi Ewangelia w tej scenie. Wręcz przeciwnie, to Mojżesz i Eliasz z nim rozmawia o jego śmierci na krzyżu. To znaczy, dla nich nie jest to hańba i znak krzyża nie jest przekleństwem. Zgadza się z Torą i zgadza się z prorokami. Ten, kto wierzy w pisma, słowa Boga dane przez Mojżesza i przez proroków Izraela, nie jest wykluczony z Izraela, wręcz odwrotnie. Jest jak najbardziej po linii wiary Izraela, a Jezus jest Mesjaszem Izraela, jest jego spełnieniem. I na tym polega tragiczna historia, że ten, który jak najbardziej należy do Izraela wiary, jest często odbierany jako przekleństwo, zgorszenie. A przez pogan, czyli przez wszystkich innych, jak mówi Paweł, jako głupota. Głupotę głoszą w uczniowie Jezusa w oczach wielu mądrych nieizraelitów przez pokolenia. Ponieważ głoszą przegranego jako zwycięzcę, śmierć jako drogę do życia. Paweł, faryzeusz, dumny faryzeusz, z wiary, którą reprezentuje od pokoleń, mówi o tym, jest tego świadkiem, jak Mojżesz i Eliasz zgadzają się z Jezusem i mówi też o tym, do których poszedł, do Greków i innych ludów, jak dla wielu jest to nieracjonalne i mówi o sobie, że nie zależy mu na tym, co o tym myślą ludzie, zarówno jego rodacy, jak i nie Izraelici. On się będzie chlubił z krzyża Chrystusa, bo wie, że ten krzyż jest opromieniony światłem. Światłem Boga, a ludzie mogą go wyrzucać. I tak nie wyrzucą, nie dadzą rady wyrzucić Jezusa z Izraela i wyrzucić Jezusa z historii świata. Bo Mojżesz i Eliasz z nim mówi i wszyscy ludzie, którzy odnajdują prawdziwego Boga, są przez niego zabierani na taką górę. I to światło na nich spłynie, choćby nawet spali. Ci uczniowie spali zarówno w tej scenie, jak i w ostatniej w Getsemani, ale wreszcie spłynęło na nich światło, gdy Jezus zmartwychwstał. I wtedy zaczęli promieniać Piotr, Jakub i Jan jako reprezentanci wszystkich uczniów Jezusa w każdym czasie. Jezus jest Mesjaszem Izraela, taka jest historyczna chronologia i stał się Mesjaszem całego świata. Należy do Izraela i należy do całego świata. I choćby próbowano za każdym razem i w każdym pokoleniu, i każdy człowiek choćby próbował z różnych powodów wyrzucać go ze swojego życia, nie da rady. On będzie wracać. Nie po to, żeby kogoś kogokolwiek upokarzać, tylko będzie wracać, żeby uratować życie każdego. Czy to Izraelity, czy nie Izraelity, czy wówczas, czy dziś, czy aż po krańce tego świata, zarówno w czasie, jak i w przestrzeni.